Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy. A no właśnie, ja zapomniałem, że jeszcze jest dialog. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
No właśnie, jak to dobrze, że jest to klasztor i zawsze ten duch kultury dialogu jest. Kochani, jesteśmy w tym klasztorze, ale w tym klasztorze salezjańskim mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Salezjanów Księdza Bosko. Nie księży salezjanów, bo mamy też braci, ale salezjanów Księdza Bosko. Tu salezjanie zdobywają te fundamenty języka, terminologii, kultury filozoficznej, żeby później po praktyce duszpasterskiej studiować teologię w Krakowie, prawda, w seminarium i Uniwersytet Jana Pawła II. Rekolekcje te nasze głosi, zaprosiliśmy księdza Dominika Chmielewskiego i księdza Macieja Sarbinowskiego. Bardzo serdecznie im za to dziękujemy i chciałbym tylko powiedzieć, że na tych rekolekcjach są, jesteście wy, kochana młodzieży, kochane rodziny, gdzieś tam słuchające, czy wczoraj oglądające w telewizji Trwam. A dzisiaj już tu zauważyłem, bo się niektórych popytałem. Mamy przedstawicieli od świętego Józefa z Kalisza, prawda? Mamy przedstawicieli, o i Ewa jest wczoraj z Westerplatte Młodych z Zagórowa. Ewa, jak wczoraj było w tej telewizji?
Dobrze.
A pamiętasz, co odpowiedziałaś na pytanie, czy dzisiaj ludzie się młodzi wstydzą Pana Jezusa?
Tak.
No powiedz, dlaczego?
Boją się, że nie będą akceptowani przez innych.
A ty fajnie, dzisiaj znów jesteś. Tu widzę, że są wy, jesteście. Jeszcze raz przypomnij imię.
Wiktoria.
Skąd?
Ze Środy Wielkopolskiej.
Wiktoria jest z mamą. Chłopaki, imię i skąd?
Maksymilian z Jaroszyna.
Igor z Jaroszyna.
No i Igor z Jaroszyna. Widzicie, że z różnych okolic, no ale możemy też i spytać tutaj.
Z Jarocina, Krystyna.
Krystyna z Jarocina.
Waldemar z Jarocina.
Z Waldemarem, koleżanka.
Również z Jaroszyna, parafianka lądzka.
Super, a koleżanka miasto?
Słupca, Ania.
Toruń.
Toruń, no to cieszymy się.
Toruń.
Też Toruń.
Koronowo.
Warszawa.
Beata ze Szczytna.
Julia, ciebie już nie będę przedstawiał. Chłopaków też to wszyscy wiedzą, bo będziemy. Ale dobrze jest, że jest to taka wspólnota. Kochani, chciałem powiedzieć, dlaczego to mówię. Bo dzisiaj będzie taki trochę inny program. Kończymy dzisiaj te rekolekcje w ten sobotni dzień. Z Maryją w tle już zaczynamy. To jest Wigilia Wielkiego Tygodnia. Jedyny tydzień w roku, który jest wielki. I dzisiaj na zakończenie tych rekolekcji proponujemy liturgię słowa. Jak słyszeliśmy pierwszego dnia, tęskniliśmy za Ojcem, ten Ojciec ziemski niekiedy i doświadczenie tego ojcostwa nie pozwalają nam powiedzieć Ojcze, Tatusiu temu w niebie. Wczoraj mówiliśmy o grzechu i radiosłuchacze, młodzież bardzo dużo, bo to są naprawdę tysiące SMS-ów, prosili, żeby w czasie rekolekcji ksiądz Dominik z księdzem Maciejem powiedzieli o miłosierdziu. I wczoraj nasi rekolekcjoniści powiedzieli nie, nie powiemy o miłosierdziu, bo o miłosierdziu będziemy mówili w sobotę, czyli dzisiaj. I dlatego w dniu dzisiejszym zapraszamy na liturgię, na nabożeństwo, na liturgię słowa. W czasie tej liturgii słowa wysłuchamy Słowa Bożego, wysłuchamy dialogowanej konferencji księdza Dominika i księdza Macieja. Później oczywiście jak w każdym nabożeństwie wzniesiemy do nieba modlitwy za tych wszystkich, którzy o nas o to prosili. Później poprosimy o końcowe błogosławieństwo i wtedy gdzieś myślę o godzinie 17.15, 17.20 otworzymy telefony i będziemy mogli zrobić takie echo słowa, jak to słowo o tym miłosierdziu księdza Dominika i księdza Macieja odbija się w naszych sercach. Będziemy mogli dzwonić, będziemy mogli pytać, będziemy mogli pisać. Już teraz, żeby później w czasie nabożeństwa nie przeszkadzać, jeżeli macie kajety, czy zresztą zawsze macie telefony pod ręką, pisać możecie do nas pytania czy jakieś świadectwa SMS-ami pod numer 536-600-500, 536-600-500 i dwa numery do telefonowania. Oczywiście to jest dla młodzieży są numery 693-168-246. 693-168-246 i dla Polski Południowej 601-612-461. I nasza transmisja będzie trwała do godziny 18:00 i wieczorem to już nasze ostatnie rekolekcyjne połączenie z Wyższym Seminarium Duchownym i zakończenie naszych rekolekcji rozmowami niedokończonymi, rekolekcyjnymi, w których spróbujemy zebrać wszystkie te owoce posługi rekolekcyjnej, którą to tu przeżywaliśmy. Myślę, że jesteśmy gotowi, księża rekolekcjoniści.
Jesteśmy gotowi, ale tak jak każdego dnia nasze spotkania pragniemy rozpocząć wołaniem do naszego Ojca w imię Jezusa Chrystusa, aby na każdego z nas i dzisiaj zesłał Ducha Świętego, bo Go bardzo potrzebujemy. Więc zapraszam, żebyśmy się wszyscy też modlili przed radioodbiornikami, tam gdzie jesteśmy. Niech nasze serca i usta wołają: Panie, daj nam Twego Ducha Świętego. Jezu, obiecałeś nam Go, dlatego wołamy. Wspólnie się modlę. Jezu Chryste, nasz Zbawco, stajemy teraz pod Twoim świętym krzyżem u Twojego boku. Stajemy pod Twoim przebitym sercem, z którego wypłynęły strumienie wody żywej. Ty otworzyłeś swoje serce i zesłałeś na apostołów Ducha Świętego. Stajemy i prosimy, niech On również teraz nas dotyka. Jezu Chryste, niech z Twojego przebitego serca wypływają strumienie wody żywej. Niech obmywają każdego z nas. Duchu Święty, Ty jesteś tchnieniem miłości Ojca i Syna. Wypełnij nasze serca. Przyjdź dzisiaj z nowym doświadczeniem. Przyjdź dzisiaj z życiem. Przyjdź, Duchu Święty, z tym darem, którego najbardziej potrzebujemy. A wołamy: objaw nam Ojca. Objaw nam Jego miłość. Jak każdy z nas w naszej kruchości, w naszej nędzy jest umiłowanym dzieckiem naszego Ojca. Duchu Święty, przyjdź i pozwól nam doświadczyć również dzisiaj żywego Jezusa Chrystusa. Objaw nam Jego miłosierdzie. Objaw nam Jego darmową miłość. Duchu Święty, Tobie oddajemy ranę naszego serca. Tobie oddajemy nasze pragnienia. Tobie oddajemy nasze tęsknoty. Przyjdź, Duchu Święty, z darem trwania przed Bogiem. Przyjdź, Duchu Święty, z darem modlitwy. Przyjdź z darem zrozumienia Bożego Słowa. Maryjo, również Ciebie prosimy, jako tę, która przynosi Ducha Świętego. Przyjdź nawiedź nas, tak jak przyszłaś odwiedzić Twoją krewną Elżbietę. Przyszłaś, przyniosłaś Jezusa i Ducha Świętego. Twoja obecność stała się doświadczeniem mocy Ducha Świętego dla niej. Stań pośrodku nas i przynieś nam Ducha Świętego.
Duchu Święty, Dawco życia, Duchu Święty, po trzykroć święty, udziel mi mocy, mnie również, do wzrastania w miłości, bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo. Udziel mi ducha pobożności, aby mój duch wzrastał w zasadach świętych, aby moje myśli stały się Twoimi myślami, moje działania Twoimi działaniami, całkowicie czystymi i boskimi. Duchu Święty, Duchu pobożności, boski przyjacielu, naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim, co we mnie jest złe. Duchu pobożności, przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha w czystość, abym ja również mógł być miły w oczach Bożych. Ubierz moją duszę duchem żyjącym, aby służyła Najświętszej Trójcy ze czcią i wdziękiem. Spraw, bym umarł dla swoich zasad. Spraw, bym umarł dla mojej letniości, mojego letargu, dla moich ambicji. Przyjdź ożywić mnie Twoją czystością. Radości wieczna, udziel mi również Twojego ducha, abym miał udział w życiu Najświętszej Trójcy, abym odziedziczył Twoje Królestwo. Niech mój język smakuje to, co najczystsze, w światłości Boga, po trzykroć świętego. Święty Duchu Życia, daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość. Daj, abym nauczył się z bojaźnią patrzeć na to, co jest prawdziwym ciałem i prawdziwym pokarmem, prawdziwą krwią i prawdziwym napojem. Abym mógł żyć w Ojcu i Synu i Duchu Świętym. Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami, które są święte i odkupieńcze, by podobała Ci się w najwyższym stopniu. Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć, że czystość doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego nie będzie mogło we mnie zamieszkać. O, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Miłości.
Niech tak się stanie w imię naszego Boga, Ojca Miłosiernego, Jezusa, który objawił nam Jego serce, i Ducha Świętego, który uzdalnia nas do przyjęcia Jego miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego. I to spotkanie, owoce tego spotkania zawierzmy niepokalanemu sercu Maryi, wołając pod Twoją obronę. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo, wspomożenie wiernych,
módl się za nami.
Drodzy radiosłuchacze, zapraszamy teraz do wsłuchania się w Słowo Boże, bo przecież to ono nas prowadzi. Nasza wiara rodzi się ze słuchania. Czasami było tak, że z księdzem Dominikiem, kiedy modliliśmy się o uwolnienie, szczególnie również o uwolnienie od demonów nad osobami opętanymi, to czasami demony krzyczały do nas: wy nie wiecie, co czytacie. Wy jeszcze nie poznaliście mocy Bożego Słowa, szczególnie Ewangelii. W chwili ciszy, przez kilka sekund, niech każdy z nas teraz prosi: Panie, przymnóż mi wiarę w Twoje słowo. Daj mi to słowo odczytać nie jak słowo ludzkie, ale jako słowo Boże, jako Twoje słowo, które może rozświetlić moje kroki, moje ciemności. Niech ono będzie światłem na mojej ścieżce. Kilka sekund cichego wołania. Przymnóż wiary.
Czytanie z Księgi Ozeasza. Dlatego zwabię ją i wyprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Tam zwrócę jej winnicę, a z równiny Akor uczynię bramę nadziei. I tam odpowie, jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I stanie się w owym dniu wyrocznia Pana, że nazwie mnie mąż mój, a już nie powie mój Baal. Usunę z jej ust imiona Baalów, a imion ich już się nie wspomni. W owym dniu zawrę z nimi przymierze, z dzikim zwierzęciem i ptactwem podniebnym i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę usunę z kraju. Sprawię, że będą odpoczywać bezpiecznie. I poślubię cię sobie na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. W owym dniu odpowiem wyrocznia Pana oczekiwaniu niebios, a one odpowiedzą oczekiwaniu ziemi. Ziemia odpowie oczekiwaniom zboża, wina i oliwy, a one odpowiedzą oczekiwaniu Izrael. Rozsieję go po kraju, zlituję się nad Lo-Ruhama, powiem do Lo-Ammi: ludem moim jesteś, a on odpowie: mój Boże. Oto słowo Boże.
Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia. Przed kim miałbym czuć trwogę?
Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam. Zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi serce moje. Szukaj Jego oblicza.
Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.
Światłem i zbawieniem moim.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Chwała królu wieku. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utoczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.
Oto słowo Pańskie.
Drodzy, trzeci dzień naszej podróży duchowej, naszych rekolekcji. Mamy za sobą czwartek, kiedy wchodziliśmy w tajemnicę serca naszego Ojca, Ojca Miłosierdzia. Wczoraj zatrzymaliśmy się na chwilę nad dramatem ludzkiej wolności, w której to człowiek wybiera życie po swojemu, czyli dotknęliśmy tajemnicy grzechu. Tego dramatu, że ja, Panie, postanawiam żyć po swojemu. Jaka jest odpowiedź Boga na naszą historię? Bardzo prosta, a zarazem zaskakująca. To ta historia, o której przypomniała nam sekretarka Bożego Miłosierdzia. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej. Choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nasza nędza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni. Boża odpowiedź. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, ale za złe karze. Na szczęście po swojemu. Na szczęście nie po ludzku. Tak się składa, że za chwilę, za kilka godzin, jutro w niedzielę palmową będziemy odczytywać i będziemy medytować miłość Ewangelię, o Bożej męce, tak naprawdę o Bożej miłości. I w tej Ewangelii będzie wspomniany jeden wielki święty kilku kościołów. Kościoła rzymskokatolickiego i kilku kościołów wschodnich. Wielki święty, który jest świętym zapomnianym, a zarazem jedynym świętym kanonizowanym przez Jezusa Chrystusa. Święty Łotr. On również jest Bożą odpowiedzią na nasz grzech, na naszą słabość. Jan Paweł II w 1983 roku właśnie powie, że on został najszybciej kanonizowany w historii Kościoła. Ta nędza, ten przegrany w oczach ludzi, staje się w oczach Jezusa drogocenną perłą, poprzez którą Jezus mówi nam, Boże miłosierdzie mówi nam, nie ma przegranego życia. Jeżeli grzesznik, chociaż w ostatniej godzinie swojego życia, trochę uchyli swojego serca na moje doświadczenie, nie ma przegranego życia. Każdy może zostać święty. Może zostać w chwili, w której tego zapragnie. Choć na zewnątrz, w oczach świata, jest tylko zlepkiem występku i błota, tak czytamy w książce zatytułowanej Droga Niedoskonałości. I dalej, przez całe życie demony jego serca wykłócały się o jego istnienie i z całą gwałtownością swoich pożądań rzucał się na niezliczone miraże pychy i instynktów, na rozczarowujące i kłamliwe widma, jakimi są ludzkie namiętności. Ale nadchodzi godzina, w której czuje się skończony, jest zużyty, jest unicestwiony i pusty w środku. Ta ruina, ten złodziej, ten pijak, ten wykolejeniec, ten zwyrodnialec, nieodwracalnie oddani swojemu występkowi, chyba że nastąpi cud łaski. Ale któż by chciał jeszcze tego? Już tylko Bóg może przygarnąć ten wrak. Jeszcze Bóg i tylko Bóg. Nigdy bowiem nie stoczy się zbyt nisko dla Boga. Nigdy bowiem nikt nie stoczy się za nisko dla Boga. Tę szmatę, tego wyrzutka, tego śmiecia, którego wy ludzie już nie chcecie, który już nie chce samego siebie, dajcie go mnie, mówi Przedwieczny. Niech tylko zechce pokornie uznać swoją nędzę, nieść ją i walczyć. A wówczas to życie, okryte wstydem i hańbą w oczach wszystkich, spale jak kadzidło. Drodzy uczestnicy tych rekolekcji, gdzie dzisiaj mamy szukać ogromnego błysku Bożego miłosierdzia? No właśnie pod krzyżem Jezusa, po Jego prawej stronie. Tam możemy przypatrywać się pierwszemu świętemu, który, możemy po ludzku powiedzieć, przegrał, czy przegrywał w swoim życiu, ale nie przegrał w swoim życiu. Co uczynił? Dwie rzeczy, aby stać się świętym. Kiedy dobrze wpatrujemy się i wczytujemy w Ewangelię, to widzimy dialog prawdy między nim i drugim Łotrem. I on do niego zwraca się w bardzo prostych słowach. Ty lepiej zamilcz, bo i ty, i ja wiemy, dlaczego wisimy na krzyżu. Wiemy, dlaczego Rzymianie skazali nas na tak okrutną karę. Zamilczmy, ale on nie. Z tego dialogu wyczytujemy, że dobry Łotr miał odwagę stanąć w prawdzie, popatrzeć na swoje przegrane w życiu i nazwać je po imieniu. Tak, to jest moja historia życia. Tak, to są moje czyny, do których się przyznaję i za które biorę odpowiedzialność. Zobaczmy, żeby Boże miłosierdzie mogło mnie dotknąć, to pierwszym warunkiem jest uznać swoje życie. Nie żyć pod fałszywym adresem, żyć pod swoim adresem, nawet jeżeli świat uznaje mnie za wyrzutka, wykolejeńca, straconego, z którego już nic dobrego nie może być po ludzku. uznać swoje życie, swoją historię. Każdy grzech, nawet najbardziej brutalny. Spróbujmy teraz przez chwilę popatrzeć w to, co jest za nami. Za to, co stało się naszym doświadczeniem. To, co jest być może po ludzku właśnie rozkładające się jak najgorsza historia. Bóg tego się nie wstydzi. Bóg nie przechodzi obojętnie. Słowo Boże powie, że tam, gdzie wzmógł się mój grzech, jeszcze obficiej rozlewa się łaska. Ale czy pozwolę Bogu się dotknąć? Uznać się. Uznać swoją historię. Pierwszy warunek. I drugi krok, aby ono mnie dotknęło, to z tą historią stanąć przed Bogiem, przed Jezusem. I dobry łotr, kiedy uznaje siebie, a wisi na krzyżu nago, skazańcy byli krzyżowani nago, Jezus też, wisi nie tylko nago fizycznie, nago duchowo, nago z całą swoją historią życia i będąc nago i nagim, bez masek, bez tego, za czym mógł się schować, staje przed Jezusem i prosi Go o jedno. Jezu, kiedy będziesz w raju, to wspomnij na mnie. I słyszę zadziwiającą odpowiedź, która mogła zszokować niejednego widza jeszcze. Tak, używam słowa widza, męki pańskie, bo wielu było widzów. Niewielu ją przeżywało. Na pewno Maryja, przyjaciele Jezusa. Ale wielu było widzów, tak jak prawdopodobnie niestety jutro będzie wielu tylko słuchaczy tej Ewangelii. I w Wielkim Tygodniu, i Wielki Piątek. A mamy się, poczujmy się zaproszonymi, by ją też przeżyć. I słyszę ze strony Jezusa zadziwiającą i szokującą odpowiedź. Dziś ze mną będziesz w raju. Powiadam ci, ty dziś ze mną będziesz w raju. Wierzycie w to? Czy wierzymy w to, że świętość jest na wyciągnięcie ręki? Że ja i ja mogę iść drogą świętości, jeżeli uznam swoją historię i jakakolwiek ona jest i ilekolwiek jest przegranych, stanę przed Bogiem i powiem, Panie, uznaję to. Wspomnij na mnie. To usłyszę to samo. Nieżyjący już dzisiaj kardynał Antoine, opowiadając tę historię, głosząc rekolekcje Janowi Pawłowi II i pracownikom Kurii Rzymskiej, mówi coś takiego. Gdybym ja był na miejscu Jezusa i usłyszał wołanie, błaganie owego dobrego łotra o zmiłowanie, żebym go wpuścił do raju, to prawdopodobnie bym powiedział tak, masz szansę, ale za 20 lat. Najpierw ciężki kamieniołom, trochę innej pracy, żebyś odpokutował za twoje grzechy. Natomiast Jezus mówi, nie, dziś ze mną będziesz w raju. Miłosierdzie Boże to nie miara ludzkiej sprawiedliwości i miara ludzkiego patrzenia na drugiego człowieka.
To, co mnie tak szczególnie fascynuje w Bożym miłosierdziu, to jest to najtrudniejsze miłosierdzie, które czasami jest niezrozumiałe, ale które my myślimy, że jest Bożą karą, a jest Jego miłosierdziem. Od zawsze fascynowały mnie historie, które są bardzo tragiczne i dramatyczne i pełne bólu i cierpienia i kończą się nieprawdopodobnym Bożym objawieniem Jego łaski, miłosierdzia i czułości dla człowieka, gdzie wszystko w ostateczności okazuje się było po coś i okazuje się, że właśnie przez to cierpienie trzeba było przejść, żeby dojść do chwały i przyjęcia czułości Bożej. Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, spotkałem się z człowiekiem, który ma nieprawdopodobny charyzmat uzdrawiania, jeździ po całym świecie i widzi cuda na wyciągnięcie ręki, kiedy ludzie wstają z wózków, odrzucają kule. A jego 12-letnia córeczka od urodzenia jest chora. na chorobę, która powoduje, że jest całą raną, ma otwarte rany na całym ciele, także nie może nawet leżeć na łóżku, jest podwieszona na takim specjalnym jakby wysięgniku i 12 lat modli się o uzdrowienie swojej córki i nie ma żadnego skutku. I tak jakby Bóg był głuchy, tak jakby Bóg nie wysłuchiwał tej modlitwy. Pytałem go, co czujesz, kiedy modlisz się do Boga i widzisz dziesiątki albo setki cudów, które dzieją się na twoich oczach, a twoje dziecko cierpi 12 lat w szpitalu i Bóg nie wysłuchuje twojej modlitwy. Co czujesz? I on wtedy zamyślił się głęboko i powiedział, modlę się tylko o jedno, żebym nigdy nie zwątpił, że Bóg jest nieskończenie dobry dla mnie i dla mojej córki. Wiecie, te tragedie najbardziej niewinnych, one są najbardziej dramatyczne. Myślę sobie o niezwykłym, absolutnie niezwykłym objawieniu Bożego miłosierdzia danym siostrze Konsolacie Betrone. XIX wiek, Turyn, miasto naszego założyciela, świętego Jana Bosko. Praktycznie ten sam czas, ksiądz Bosko umiera, ona się rodzi. Ma niezwykłe doświadczenia mistyczne z Jezusem, a potem doświadczenie nieprawdopodobnego miłosierdzia Bożego, które dla nas po ludzku jest niezrozumiałe, jeśli nie jesteśmy w stanie zagłębić się w tajemnicę krzyża. Ponieważ każde cierpienie jest po coś na tej planecie. Wiecie, Jezus mówi w trakcie I wojny światowej siostrze Betrone o żołnierzach, którzy giną na froncie. On mówi taką rzecz. Widzisz, większość tych młodych żołnierzy, pozostając w swoich domach, zatraciłaby się w swoich nałogach. Natomiast na wojnie, będąc daleko od okazji, mając opiekę kapelana, umrą i będą zbawieni na wieki. Nigdy nie sądź, że bóle ziemi nie wzruszają mnie. Jednakże ja kocham dusze, które chcą się zbawić, a dla zrealizowania mego celu jestem zmuszony nieraz posłużyć się cierpieniem. Uwierz jednak, że to dla czynienia miłosierdzia. Pośród dobrobytu dusze zapominają o mnie i gubią się. W biedzie, w cierpieniu wracają do mnie i zbawiają się. Tak jest. Przyjmij to do wiadomości. I potem wybucha II wojna światowa i po kilku latach siostra Betrone znowu pyta Jezusa. Dlaczego? Dlaczego taka okrutna wojna? Jezus jej odpowiada. Widzisz, Konsolato, gdybym dziś udzielił pokoju światu, świat wróciłby do bagna grzechu. Próba nie byłaby wystarczająca. Ależ Jezu, a wszyscy ci młodzi, wysłani na rzeź, ci żołnierze. Jezus mówi, posłuchajcie, bo to są... Dopóki nie mamy tej perspektywy, czym jest wieczność i o co toczy się wojna duchowa, to nie zrozumiemy takiego działania Bożego i takiego miłosierdzia Bożego. Jezus mówi, och, co lepsze, 2-3 lata ostrych i niesłychanych cierpień, a potem radość wieczna, czy też życie rozwiązłe, a potem wieczne potępienie? Wybieraj. Ależ Jezu, nie są wszyscy źli. Dobrzy powiększą swoje zasługi. Nie obwiniaj przywódców narodów. Oni są zwykłymi narzędziami w moich rękach. Jest to potrzebne, aby móc dzisiaj zbawić świat. Iluż młodych będzie wiecznie dziękować Bogu za to, że zginęli podczas tej wojny, że Bóg ich zbawił na wieki. Zrozumiałaś? Jeśli pozwalam na tak wiele cierpienia w świecie, to w tym jednym celu, aby zbawić duszę na wieczność. Aby zbawić duszę na wieczność. Pewnego dnia Na łzy siostry Konsolaty z powodu nagłej śmierci Celeste Kanda i przyjaciółki z lat dziecięcych, która osierociła czworo dzieci, z których najstarszy miało zaledwie 10 lat, Jezus odpowiedział: Celeste Kanda raduje się teraz moją słodką i wieczną wizją i z nieba czuwa z większą czułością nad duszami swoich czworga dzieci, niż mogłaby to czynić, gdyby pozostała na ziemi. Nie czyńcie ze mnie Boga surowości, bo ja jestem Bogiem miłości, miłością niezmierzoną, dobrocią nieskończoną. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej logiki, kiedy całym sercem, rękami i nogami trzymamy się tego świata i chcemy przeżyć każdą chwilę tutaj na ziemi, jakby to była chwila raju i po śmierci już nic nie było. Tutaj jesteśmy tylko na chwilę. Wiecie, kiedy dusze czyśćcowe przychodzą do świętych, to mówią o tym, że gdyby była taka możliwość, to wróciłyby na ziemię na najbardziej ciężkie, trudne i cierpiące życie, żeby tylko móc od razu pójść do nieba po śmierci. To jest zdumiewające. Miłosierdzie Boże ukazało się najbardziej na krzyżu, a więc w cierpieniu. W cierpieniu najbardziej niewinnego, jakim jest Jezus. On wszedł w każdy rodzaj cierpienia każdego człowieka. Nie ma takiego cierpienia w historii ludzkości. Nie ma takiego człowieka, który tak by cierpiał, który mógłby powiedzieć: jestem sam w tym cierpieniu. Jestem niezrozumiały w tym cierpieniu. Jezus jest pierwszym, który wszedł w to cierpienie. I On pierwszy je przeszedł. Dlatego jest tak pełen współczucia, nieskończonego współczucia dla tych, którzy cierpią. Ale cierpienie jest drogą do zbawienia. Nie ma drogi do zbawienia, omijając krzyż. To jest droga zwodnicza. To jest droga demona. Każdy z nas jest zaproszony do tego, aby mieć udział w cierpieniu za świat. To jest w perspektywie wieczności tylko krótka chwila. Krótka chwila tego cierpienia, która tak naprawdę potem jest niczym, kiedy otrzymujemy zapłatę, nagrodę za to cierpienie. Pamiętam, jak kiedyś czytałem u jednej ze świętych, która była bardzo prześladowana, też przez hierarchię Kościoła, przez ludzi, którzy nie rozumieli jej cierpień mistycznych. Jezus przyszedł do niej któregoś razu, a ona płacze przed Nim, że już ma dosyć tego cierpienia, że już nie jest w stanie więcej wytrzymać tego cierpienia, że to tak boli serce. Im bardziej skarżyła się Jezusowi, tym On bardziej szeroko otwierał oczy. I kiedy skończyła, Jezus jej mówi: gdybyś wiedziała, jaką chwałę przygotowuję Ci w niebie, nie poprosiłaś byś mnie nawet odrobinę mniej cierpienia. Gdybyś wiedziała, jaką chwałę przygotowuję Ci w niebie. Mówię o tym, kochani, dlatego że wszystko jest po coś. Wszystko ma być objawieniem Bożego miłosierdzia, które czasami wydaje się surową sprawiedliwością, ale tylko dla naszego dobra. Ostatnie dni karnawału, mówi siostra Faustyna, poznałam wielki nawał kar i grzechów. Dał mi Pan poznać w jednym momencie grzechy świata całego w dniu tym popełnione. Zemdlałam z przerażenia, pomimo że znam całą głębię Bożego miłosierdzia. Zdziwiłam się, że Bóg pozwala istnieć ludzkości. I dał mi Pan poznać, kto podtrzymuje istnienie tej ludzkości. To są dusze wybrane. Kiedy dopełni się miara wybranych, świat istniał nie będzie. Przez te dwa dni przyjmowałam komunię świętą wynagradzającą i rzekłam do Pana: Jezu, dziś wszystko ofiarowuję za grzeszników. Niech ciosy Twojej sprawiedliwości uderzają we mnie, a może miłosierdzia niech ogarnie biednych grzeszników. I wysłuchał Pan prośby mojej. Wiele dusz wróciło do Pana, ale ja konałam pod przemieniem Bożej sprawiedliwości. Myślę sobie, że to jest coś, co najbardziej mnie za serce chwyta i wzrusza i chcę takiemu Bogu służyć, który ma wszystko pod kontrolą. Czasami ma się wrażenie, że nawet księża tak mówią, ludzie religijni tak mówią. Nie rozumiemy, dlaczego tyle cierpienia, nie rozumiemy, dlaczego ta tragedia, nie rozumiemy, dlaczego cierpią niewinni. To tak, jakby byli analfabetami w zgłębianiu tajemnicy krzyża. Tak jakby kompletnie nie rozumieli krzyża. Tak jakby kompletnie nie rozumieli, że każde cierpienie jest dopuszczone przez Boga po to, aby zbawić największych grzeszników. Myślę sobie na przykład o siostrze Teresę Carlone, włoskiej mistyczce, która była w sposób szczególny używana przez kolejnych papieży aż do Jana Pawła II, potem umarła. Była w miejscach poprzez dar bilokacji, do których nie mógł dotrzeć nawet ksiądz, nawet świecki. Była 3 razy w gabinecie Stalina jako wysłanniczka Jezusa Miłosiernego, prosząc Stalina, aby się nawrócił. Prosząc Stalina, aby się nawrócił, mówiąc mu: Jezus Cię kocha, jesteś Jego synem, On pragnie, abyś się nawrócił. Stalin wyjął pistolet i strzelał do niej, ale nie mógł jej zastrzelić, ponieważ ona w darze bilokacji nie miała fizycznego ciała. Któregoś razu Jezus poprosił ją o to, aby przyjęła cierpienia za Stalina, aby mógł się zbawić. Jej kierownik duchowy opisywał: nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak cierpiał. Cierpiała 3 dni i 3 noce. Kiedy cierpienie się skończyło, informacje dokładnie w tym samym godzinie, w tej samym dniu obiegła świat, że Stalin umarł. Czy jest zbawiony, czy nie, czy przyjął zbawienie, czy nie, nie wiem. Jezus nie powiedział tego siostrze Teresie. Ale zobaczcie, jak On bardzo chce zbawiać największych grzeszników. Każde cierpienie jest po coś. Myślę sobie o pewnym małżeństwie. Słuchałem ich świadectwa w Stanach Zjednoczonych. Mieli bardzo daleko do Boga, ale jedyna modlitwa, którą odmawiali w swoim sercu, to była modlitwa o potomstwo. Dlatego, że bardzo chcieli mieć dziecko, starali się wiele lat i nie mogli mieć dziecka. I w końcu urodziła się przepiękna Weronika. Stała się dla nich całym światem. Darzyli ją nieprawdopodobną miłością. Dzień i noc była takim kwiatem, który rozkwitała w miłości ich sercach. Były 6. urodziny Weroniki. I taki w stylu amerykańskim zrobili jej piękne urodziny, zaprosili mnóstwo gości, przyjaciół, znajomych, rodzinę z dziećmi. Wszystko na takim pięknym ogrodzie, wiecie, grille, zabawy. Wszyscy się świetnie bawią, dzieci się bawią, dorośli się bawią. I w pewnym momencie jest huk zderzających się samochodów na ulicy. Przerażeni dorośli biegną na ulicę zobaczyć, co się dzieje. Karambol kilkunastu samochodów. Okazało się, że piłka wyleciała dzieciom na ulicę. Dzieci pobiegły za piłką. I po prostu pierwszy samochód zahamował bardzo gwałtownie. Kolejne uderzyły w niego. Nikomu nic się nie stało. Oprócz małej Weroniki, która biegła pierwsza i zginęła na miejscu. Możecie wyobrazić sobie, co stało się w sercu tych rodziców. Zaniemówili z cierpienia na 2 całe dni. Nie byli w stanie wydobyć z siebie głosu. Potem zaczęły się wzajemne oskarżenia, że to ty miałeś ją pilnować, to ona myślałem, że była przy tobie. Gdzie byłeś, gdzie byłaś, to twoja wina. Ale trzeba było przygotować pogrzeb. Oni nie byli w stanie. Byli w 2 osobnych pokojach i nie wiedząc o tym, co robi drugi, nienawidząc się i oskarżając za to, co się stało. po raz pierwszy w życiu uklęknęli na kolana i z potwornym krzykiem do Boga. Dlaczego? Dlaczego? To echo tego krzyku z krzyża. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dlaczego zabrałeś nam Weronikę? I wtedy stało się coś niesamowitego. On i ona w jednym momencie mówią, usłyszeliśmy fizyczny głos w naszym pokoju. Fizyczny głos bardzo łagodny, bardzo piękny, który zapytał o jedną rzecz. Gdybym przyszedł do was 6 lat wcześniej, objawił się wam i powiedział, że mam cudowną córkę, którą kocham nieskończoną miłością. Ma na imię Weronika i chcę dać ją wam na 6 lat, żebyście dali jej życie, żebyście przez 6 lat dali jej wszystko, co najpiękniejsze w waszym sercu, a potem przyjdę po nią i będzie ze mną na wieczność w szczęściu w niebie. Czy zgodzilibyście się? I on i ona w tym samym czasie, słysząc ten głos w swojej duszy, powiedzieli tak. I w tym momencie nastąpiło niesamowite uzdrowienie. Wyszli w tym samym momencie z pokoju, płacząc padli sobie w ramiona. Pogrzeb był niesamowitą manifestacją łez, ale już nie łez rozpaczy, ale łez radości. Przez następne miesiące wrócili do kościoła, wrócili do Jezusa. Stworzyli ruch, wspólnotę, która pomaga rodzicom, którzy stracili swoje dzieci. Jeszcze mają 3 dzieci, którym się urodziły po Weronice. Kiedy się z nimi rozmawia, kiedy się na nich patrzy, ma się wrażenie, że nie potrafisz wyobrazić sobie bardziej szczęśliwej i radosnej rodziny. Gdzie Weronika jest cały czas przy nich. Mają ją w sercu. Razem z nimi Weronika wstawia się u Boga nie tylko za swoją rodzinę, ale też za tych, do których ta rodzina jest teraz posłana, aby pocieszać w bólu i cierpieniu z powodu straty swoich dzieci. Fascynuje mnie to, jak Jezus działa miłosierdzie. Nieraz w najgłębszych głębinach naszego cierpienia, kiedy nasze serce krzyczy dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Dlaczego muszę przez to przechodzić? Dlaczego jest tak trudno? Wszystko jest po coś. I wszystko dobrze się skończy. Są cudowne słowa jednej z moich ulubionych świętych, Juliany z Norwich, której Bóg objawił koniec wszystkich rzeczy na świecie. Koniec historii tej planety. Zakończenie dzieła miłosierdzia. Kiedy zobaczyła, jak każde cierpienie miało sens, jak każde cierpienie zostało zamienione w Boże miłosierdzie i w Boże zwycięstwo. I te słowa, które Jezus jej wtedy powiedział, niech brzmią w naszych sercach. Wszystko jest dobrze, nie bój się i wszystko dobrze się skończy.
Tak. Zostaliśmy wprowadzeni w tajemnicę krzyża mocno, gdzie objawia się miłosierdzie Boże. Chcę też się podzielić doświadczeniem wyjątkowego prowadzenia przez Boga. Bóg ma swoje ścieżki. My po ludzku możemy przeklinać, ale Bóg wie, co robi. Jakiś czas temu, już trochę lat minęło, byłem na rekolekcjach ze znajomymi również z Brazylii i mieliśmy okazję modlić się o łaskę uzdrowienia dla pewnej kobiety, 37-letniej wówczas, nauczycielki języka angielskiego, tłumaczki i rosyjskiego. I z księdzem Mikiem jesteśmy świadkami wielu uzdrowień, tak, cudownych, interwencji Boga, uzdrowień z nowotworu i innych też chorób nieuleczalnych. Ale wówczas, kiedy miałem przytuloną do siebie ową kobietę i modliłem się o uzdrowienie, słyszę w moim sercu: Maciej, ja jej nie uzdrowię. To nie jest moją wolą. To nie jest mój plan na jej życie. Takie trudne doświadczenie. Modlić się, wiedząc, że Bóg nie odpowie na modlitwę. Nie powiedziałem jej o tym, modliliśmy też się dalej. I zaczęła się wówczas trudna historia, piękna historia, po ludzku trudna. Umieranie Moniki. Tak miała na imię owa kobieta. Boże miłosierdzie objawiało się przez przyjęte przez nią cierpienie ofiarowane za innych, a szczególnie za ludzi młodych. Najpierw oddział szpitala w Warszawie, gdzie Monika dojrzewała albo kroczyła dalej krokami ku fizycznej śmierci. I przez to jej cierpienia, przede wszystkim przez jej świadectwo przeżywania choroby w sposób bardzo świadomy, jako człowiek wierzący w Jezusa Chrystusa i przynależący do Kościoła Katolickiego, mówiła lekarzowi: Panie doktorze, niech pan się nie martwi, bo ja nie umieram. Ja w chwili śmierci spotkam miłość mojego życia. Jezusa, którego kocham całym swoim sercem. I pielęgniarki i lekarze wychodzili z łzami w oczach z jej pokoju. Skąd brała siłę? Skąd miała to doświadczenie nieludzkie sakramentów świętych, które biorą początek w sercu Jezusowym? Prosiła często, niech ksiądz przyjeżdża. Przywozi mi Eucharystię, przyjeżdża z sakramentem namaszczenia chorych i przyjeżdża również, aby być narzędziem Bożego miłosierdzia w sakramencie pojednania. Potrzebuje tego na tej drodze. A później było doświadczenie wielkiego spotkania w Warszawie na kilkaset osób, gdzie wszyscy wiedzieli, że to jest ostatnie spotkanie z Moniką na ziemi. I wówczas ksiądz, który prowadził to spotkanie, powiedział: wiesz, Monika, kiedy Jezus najwięcej uczynił? Kiedy już nic uczynić nie mógł. Miał ręce i nogi przybite do krzyża. I wówczas pozostało mu tylko serce. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Za nich, za wszystkich. To jest powtarzane na mszy świętych. Za wszystkich. Monika, i Ty teraz możesz dla nas zrobić najwięcej. Za wszystkich. Ofiaruj siebie, swoje cierpienie. Boże miłosierdzie, źródło Bożego miłosierdzia dotykało serca zagubione. A później dla mnie były wyjątkowe msze święte w jej domu, kiedy ona skulona leżała, dotknięta cierpieniem ogromnym, świadomie oddawane za ludzi młodych w sposób szczególny. A obok jej łoża, które było jej ołtarzem, świadomej ofiary, była Eucharystia, ciało i krew Jezusa, łączone, w którą się włączała Monika swoim cierpieniem. Ojcze, za wszystkich, szczególnie za młodych. Niesamowite Eucharystie, niezapomniane. I Moniki testament. Chciała, żeby jeszcze spisać przed śmiercią testament. Mówi: spiszmy go. I proszę, żeby go rozesłać po mojej śmierci do znajomych, do przyjaciół i do tych wszystkich, którzy przyjdą na mój pogrzeb. Po pierwsze, chcę być pochowana w sukni ślubnej. To jest moje pragnienie. Dlaczego? Ponieważ w śmierci spotkam miłość mojego życia, Jezusa. Więc była pochowana w sukni ślubnej, jak małżonka, która wychodzi na spotkanie swojego męża. Jak te kobiety opisywane w Ewangelii, panny młode. Drugi punkt mojego testamentu, mówi Monika, chcę, aby na mój pogrzeb ludzie nie przychodzili na czarno ubrani. Proszę, abyście przyszli na biało ubrani, żeby było dużo radości. Właśnie trzeci punkt, żeby mój pogrzeb nie był momentem smutku, ale wielkiej manifestacji wiary. Że śmierć nie jest końcem. Że ostatnim etapem każdego cierpienia, historii po ludzku przegranej, przeklętej, jest owa perła, która się nazywa zmartwychwstanie. I było nas sporo kapłanów na jej pogrzebie. 50, może więcej. I ogromnie dużo radości, manifestacji, że on żyje. Że śmierć nie ma ostatniego zdania, że cierpienie nie jest karą, ale również miejscem i doświadczeniem, poprzez które Bóg wylewa swoje miłosierdzie. Drodzy radiosłuchacze, nie wiem, jakie jest nasze teraz doświadczenie, jakie jest nasze cierpienie, w jaki sposób cierpimy, może fizycznie, może psychicznie i duchowo, ale teraz możemy ten trudny dar cierpienia ofiarować Jezusowi, kiedy jesteśmy na progu Wielkiego Tygodnia, najważniejszego tygodnia, który zmienił bieg historii tego świata. Kiedy noc już nie będzie nocą i żadna ciemność już nie będzie ciemna. Pomyślmy przez chwilę o naszym cierpieniu i podchodząc pod krzyż Jezusa, gdzie wylało się Boże miłosierdzie, ofiarujmy Mu nasze cierpienie. Panie, za innych. Może za tego mojego bliskiego z mojej rodziny, który po ludzku idzie drogą potępienia, drogą zatraty, za Niego, za nią. Jeżeli w taki sposób zaczniemy patrzeć na nasze życie, to każda chwila, każde doświadczenie jest drogocenną chwilą, jest drogocennym darem, który mogę złożyć Ojcu w łączności z ofiarą Jezusa Chrystusa. I mając przed oczami w swoim sercu owo cierpienie, módlmy się śpiewem, wołanie do naszego Ojca. Przyjmij to, ofiaruję siebie i czyń ze mną, co chcesz. A jeżeli jestem z Tobą i muszę wypić kielich goryczy, najtrudniejszej, to i tak wiem, że na spodzie tego kielicha jest perła zmartwychwstania. Tylko daj mi wiarę, przymnóż mi wiarę.
Zawsze między nami, Bóg jest zawsze blisko nas. On chce ujrzeć Twoje rany, przed Nim się nie schować. Bóg jest zawsze blisko przy nas, możesz do Niego przyjść. On chce ujrzeć to, co skrywasz. Nie musisz bać się dziś. Emanuel jest pośród nas. Emanuel dotyka nas.
Ojcze Niebieski, bądź błogosławiony. Uwielbiamy Twoją nieskończoną dobroć, nieskończone miłosierdzie. Twoje drogi nie są naszymi drogami i Twoje myśli nie są często naszymi myślami. Ale uwielbiamy Cię za Twój przedwieczny plan zbawienia każdego z nas. Uratowania nas od potępienia wiecznego. I nie chcemy być mądrzejsi od Ciebie, pokazując Ci palcem, jak powinieneś prowadzić dzieje tego świata, jak czynić raj na ziemi. Nie chcemy pokazywać Ci palcem i mówić, co masz robić, żeby było mniej cierpienia, żeby było mniej bólu, że ma być tak, jak my chcemy, że masz błogosławić planom naszego życia, tak jak my chcemy żyć. Ojcze, prosimy Cię w intencjach świata. Proszę Cię, abyś teraz objawiał swoją miłość, miłosierdzie i dobroć tym, którzy umierają w bólu i cierpieniu niezrozumienia. Dlaczego przechodzą ciemną doliną? Dlaczego idą przez ogień? Dlaczego życie tak boli? Dlaczego to wszystko jest tak niezrozumiałe, trudne i ciężkie? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Tatusiu, połóż na nich swą dłoń. Przytul ich teraz do swojego serca. Ukój ich ból i cierpienie. Nie każde bicie Twojego serca, każde uderzenie Twojego serca będzie dla nich wyznaniem Twojej miłości. Kocham Cię. Choć przechodzisz przez ciemną dolinę, nie bój się, kocham Cię. Choć przechodzisz przez cierpienie, tak trudne dla Ciebie i niezrozumiałe, ofiaruj mi je, bo ono ma sens. Kocham Cię. Nigdy nie jesteś sam w tym cierpieniu. Choć przechodzę przez ogień doświadczeń i piec wielkich prześladowań, udręk, nie chcę, Ojcze, zbuntować się przeciwko Tobie i powiedzieć Ci, jesteś Bogiem tyranem, Bogiem, który nie rozumie mojego cierpienia, Bogiem, który jest straszny, jeśli dopuszcza takie cierpienie na świecie. Nie chcę tak mówić. Wyrzekam się kłamstwa o tym, że nie jesteś dobry. Wyrzekam się kłamstwa o tym, że jesteś niemiłosierny. Wyrzekam się kłamstwa o tym, że jesteś Bogiem karzącym, który nie rozumie bólu, który nie współczuje cierpiącym. Wyrzekam się tego kłamstwa, demonicznego kłamstwa. Tatusiu, stoję przed Tobą jak małe dziecko, które nie rozumie, dlaczego boli, ale przyjmuje całym sercem ten ból, bo jeśli dopuszczasz go, to dla zbawienia mojego i największych grzeszników na tym świecie, aby każdy mógł być z Tobą, bo każdy jest Twoim umiłowanym dzieckiem, za którego oddałeś swoje życie. Tatusiu, nie chcę być jak małe dziecko, które jest wściekłe i zbuntowane na matkę, które choruje. Matka wie, że tylko seria bolesnych zastrzyków może je uratować od śmierci. Ale dziecko tego nie rozumie. Nie rozumie, dlaczego matka jest tak straszna, tak okrutna, że pozwala na te zastrzyki, pozwala na ten ból. Czy ona nie rozumie, że mnie to boli? Czy ona tego nie rozumie? Dlaczego jest taką straszną matką? Dlaczego jest tak nieczuła? Czy to dziecko nie widzi, jak matka potwornie cierpi, widząc, jak dziecko boli, ale wie, że to jest dla jego dobra? Wie, że to jest dla jego zdrowia? Wie, że dzięki temu dziecko będzie żyć? I płacze nad dzieckiem, ale wie, że to jest jedyny ratunek, że tylko tak można. Tatusiu, uwielbiam Cię i błogosławię Twoją nieskończoną dobroć i Twoje miłosierdzie. Uwielbiam Cię za krzyż Twojego Syna, że patrząc na krzyż Twojego Syna rozumiem, dlaczego cierpienie niewinnych, aby mogli zostać zbawieni i uratowani od potępienia wiecznego, najbardziej winni. Tylko dlatego. Dlatego teraz chcę ofiarować Ci ból wszystkich tych, którzy cierpią na całym świecie. I ofiarować Ci każde cierpienie, łącząc je z Twoim cierpieniem na krzyżu. Z cierpieniem Maryi, której przyszywał miecz boleści, okrutny miecz, kiedy stała pod krzyżem, patrząc na cierpienie Twojego Syna. I chcę ofiarować Ci cierpienie wszystkich dzieci tej planety za zbawienie największych grzeszników. Tatusiu, przyjmij to cierpienie w cierpieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, najbardziej niewinnego, w cierpieniu Maryi, najbardziej niewinnej, nasze cierpienie. Tatusiu, nieskończenie dobre, chcemy teraz razem powiedzieć całym sercem, który wierzy, że wszystko ma sens, że wszystko jest po coś i Ty masz pełną kontrolę nad tym i że wyprowadzisz z największego cierpienia największe dobro, za które będziemy uwielbiać Cię całą wieczność, widząc, jak cudownie poprowadziłeś dzieje świata. Chcemy razem z Tobą wołać teraz tą modlitwą, którą nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Rekolekcjach dla młodzieży. Jesteśmy w klasztorze, w seminarium wyższym Salezjanów Księdza Bosko, gdzie ksiądz Dominik i ksiądz Marciej tłumaczą nam grzechy Boże miłosierdzie. Skończyliśmy nabożeństwo słowa. Otworzymy teraz telefony. Gdyby ktoś chciał coś dopytać, coś spytać, czegoś nie zrozumiał. Dla Polski Północnej numer telefonu 693 168 246. Powtórzę, dla Polski Północnej 693 168 246. I dla Polski Południowej 601-612-461. 601-612-461. Są to numery telefonów tylko do naszych rozmów. Nie piszemy na nie SMS-ów. Jedyny numer, który mamy na informacje SMS-owe, to numer 536-600-500. Zapraszamy do rozmowy. Bardzo, ląd, rekolekcje dla młodzieży. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Mateusz, parafii zwiastowany świętej Marii Panny z Leżańska.
Witaj.
Chciałem się ty pokój i dobro. Tutaj tak słuchałem właśnie tej refleksji o takim oddaniu się tutaj, tak jak przyjmowanie takiej woli Ojca. A to w sytuacji na przykład, jeżeli na dziecko jest powiedzmy bardzo, bardzo małe, jest odwrotnie. Traci kogoś bliskiego, traci matkę, tatę. Co wtedy, jak to czytać?
Zaraz odpowiemy. Mateuszu, będziesz słuchał nas w radio czy w telefonie? Najlepiej w radio.
W radio.
Dobrze, fajnie. Ksiądz Dominik, ksiądz Maciej?
Każda tragedia jest tragedią. nie ma mądrych po ludzku odpowiedzi. Jak to zrozumieć, że ktoś traci swoją mamę albo traci swojego też tatę? Czy też rodzice tracą swoje dziecko, jak słyszeliśmy w wypowiedzi księdza Dominika tej konferencji? Zawsze pozostaje nam tylko jedno. On, który wie, co robi, wie, dlaczego taka historia ma miejsce, i patrzenie na krzyż, który jest zwycięstwem nad wszystkim. Tak jak już mówiliśmy przez ostatnie te dni, że jedynym wytłumaczeniem albo źródłem siły, żeby dobrze przeżyć każde cierpienie, nie zmarnować go również, jest wiara w zmartwychwstanie. Pewnie ktoś może powiedzieć, że łatwo jest się wymądrzać wtedy, kiedy się tego nie doświadcza, ale Słowo nam to objawia, Jezus nam to objawia, zmartwychwstanie. I zobaczmy dzisiejszy świat, jego katecheza, to jest katecheza śmierci. Nie ma innego życia. Żyjcie tutaj, carpe diem, nie memento mori. Pan, który wchodzi na krzyż, albo który przyjmuje krzyż, przechodzi przez dolinę tragedii, smutku, odrzucenia, opuszczenia, zmartwychwstaje. I w niedzielę pokazuje: jestem. To ja jestem. Nie bójcie się, ja jestem. Mateuszu, tylko zmartwychwstanie. Wiara w zmartwychwstanie. Czy wiara w zmartwychwstanie jest Bożą odpowiedzią na każdą tragedię? A z naszej strony ludzkiej możemy tylko towarzyszyć temu, kto przechodzi przez ciemną dolinę.
Jest bardzo ciekawe pytanie, które przysłał ktoś z naszych, nie wiem, czy brat, czy siostra. Czy to nie jest tak, że jeśli według Boga skupiamy się na rzeczach lub ludziach zbyt długo, to zawsze się na nas to mści, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I jak to się ma do życia w obfitości?
Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To jest oczywiste. On się objawia nawet jako Bóg zazdrosny w Starym Testamencie. Ale ta zazdrość to nie jest zazdrość ludzka, tak jak my ją rozumiemy. To jest zazdrość, która chce dać nam życie w obfitości pod jednym tylko warunkiem, że On będzie dla nas całym światem. Że ta radość i życie w obfitości będzie przede wszystkim kochaniem Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. To jest obietnica Jezusa życia w obfitości. Jezus nie jest przykładem biznesmena, który obiecuje nam życie w obfitości i mówi: będziesz miał świetny samochód, będziesz miał 3 luksusowe domy nad morzem, wiesz, w górach i jeszcze gdzieś tam. Będziesz żył w całkowitym zdrowiu, na wszystko będziesz mógł sobie pozwolić. Dzisiaj mamy tak zwaną Ewangelię sukcesu, która przychodzi z Ameryki do nas. Jest coraz bardziej nauczana w różnych kościołach katolickich, wspólnotach katolickich, która nam miesza w głowach strasznie. Jezus, kiedy mówi o życiu w obfitości, to nie mówi o bogactwie, o luksusie, o tym, że będziesz miał pełne konto i na wszystko będziesz mógł sobie pozwolić. Będziesz całe życie zdrowy, szczęśliwy w rozumieniu ducha tego świata. Życie w obfitości, o którym mówi Jezus, to jest dar nieprawdopodobnego zjednoczenia się w miłości do Boga, gdzie obietnica: będziesz miłował całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy Boga, jedynego Pana i Zbawiciela, będzie realizowana w twoim życiu. I ta miłość da ci totalne szczęście i da ci całkowitą radość i życie w obfitości, radości zjednoczenia się z Bogiem. Tak tylko można to rozumieć. Jeśli będziesz kochała Boga właśnie tak, będziesz miała życie w obfitości. A wtedy On ci nic nie zabierze. Dlatego, że demon nie będzie miał możliwości wejść między Boga a człowieka w twoje serce. Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu w twoim życiu, to ci Bóg nic nie zabierze, tylko jeszcze piękniej dać łaskę kochania drugiego człowieka.
Ktoś wczoraj w wieczornych naszych rozmowach napisał o tym, że uczestniczyłem w Drodze Krzyżowej w mieście i zapamiętał z nauki coś takiego, że dziś dużo ludzi chce zmienić Kościół do tego stopnia, żeby Kościół pobłogosławił każdy styl życia, nawet ten bezbożny.
Tak, to jest pragnienie w sercu człowieka i widzimy do samego też początku takie pragnienie nie tyle odczytywania Kościoła, jaki jest w sercu Boga i w zamyśle Jezusa Chrystusa, ale Kościół na miarę człowieka. Żyjemy w czasach, kiedy sobie tłumaczymy nasz grzech i próbujemy go usprawiedliwić, że to już nie jest grzechem i tak dalej, i tak dalej. Nauczanie Boga jest bardzo wymagające i przez to również niewygodne dzisiaj. Więc co? Stwórzmy Kościół na swoją miarę. Przestańmy nazywać grzech grzechem, wykroczenia przeciwko moralności wykroczeniami. Nie nazywajmy już grzechów grzechami, ale grzeszkami, takimi słabostkami. Tak, ogromne pragnienie. Natomiast Jezus mówi, to jest mój Kościół, nie wasz Kościół. Jesteśmy świadkami też tego. Chcemy właśnie, tak jak ksiądz Dominik powiedział, zacząć żyć fałszywą Ewangelią, Ewangelią sukcesu, a nie sukcesem Ewangelii, która prowadzi przez krzyż, która prowadzi przez trudne doświadczenia. Słyszeliśmy Psalm 23. Bóg nie obiecał szczęścia w duchu tego świata, ale obiecał coś jednego. Będę z tobą w najtrudniejszym doświadczeniu. Ważne, żeby się wczytywać w Ewangelię i w Jezusowe serce, gdzie ma początek Kościół, Jego Kościół Chrystusowy.
A czy my czasem nie wpadliśmy w taką pychę, bo Kościół polski był takim wzorem, szczególnie dla innych krajów. No, mieliśmy papieża Polaka, świętego, pełne kościoły. W okresie Wielkiego Postu, gorzkie żale, drogi krzyżowe. Dzisiaj jest tego mniej. Dzisiaj fajnie, świetnie, ekstremalna droga krzyżowa, ale napisał nam Krzysztof z Bratysławy, który słucha tych rekolekcji. Pozdrawiam z zateizowanej Słowacji. Módlcie się za ten kraj, w którym aborcja jest legalna, bez podania przyczyny do trzeciego miesiąca. Jest mi ciężko jako wierzącemu katolikowi, ale Radio Maria trzyma mnie w świetnej kondycji i napawa nadzieją. Krzysztof z Bratysławy.
Tak, na pewno przez okres, szczególnie ostatnich dziesięcioleci, przez okres komunizmu w Polsce, wydawało się, że Kościół jest tak naprawdę jedyną ostoją walki przeciwko komunizmowi. I wiele osób znajdowało swój azyl i też pożywkę w jakiś sposób dla swoich przekonań politycznych w Kościele. My byliśmy zadowoleni z tego, że tylu ludzi przychodzi do Kościoła, że tylu ludzi jest co niedzielę na mszy świętej, że tylu ludzi bierze udział w różnych też manifestacjach religijnych o posmaku politycznym, jako bunt przeciwko temu systemowi ateistycznemu, jakim był komunizm. To z jednej strony. A z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że te tłumy ludzi w Kościele to jest nieprawdopodobna zasługa wielkich świętych, polskich świętych, ale też przede wszystkim Najświętszej Maryi Panny, która jest Królową Polski i która nieustannie prowadzi nasz naród nawet przez bardzo trudne doświadczenia, aby nie wykorzenił ze swojego serca wiary w Boga. I moglibyśmy rzeczywiście dużo może narzekać na temat powierzchowności tej wiary, tradycyjności tej wiary, opartej na rytach, które nie zmieniają życia. Tak, jest rzeczywiście wielu katolików, którzy podchodzą do religijności w sposób zaliczający po prostu obowiązki religijne, gdzie trudno nieraz dopatrywać się jakichś głębszych relacji z Bogiem. Ale z drugiej strony widzimy, że to, co stało się na Zachodzie, to, co stało się w różnych innych częściach świata z wiarą, jest kompletną ruiną, kompletnym spustoszeniem. Widzimy dzisiaj kraje Europy Zachodniej, gdzie kościoły zostały zamknięte, zostały przystosowane teraz jako hotele, restauracje, puby, dyskoteki, gdzie wiary w Jezusa Chrystusa nie ma. Nie ma. A Polska cały czas jest ostoją katolicyzmu na całym świecie. I cały świat wpatruje się w Polskę i w Polaków. I rzeczywiście jest teraz wielki czas na to, aby z takiego triumfalizmu zewnętrznego dotyczącego nieustannego wpatrywania się w statystyki, ile jest osób ochrzczonych, ilu przystąpiło do pierwszej komunii świętej, ile jest bierzmowań w naszym kraju, przejść do o wiele głębszego orania naszych serc prawdziwym nawróceniem i ewangelizacją, która prowadzi od zewnętrznych praktyk religijnych do głębokiego zjednoczenia się z Bogiem, do tego najważniejszego przykazania i realizowania go w życiu, do kochania Boga całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy.
Tu już ostatnie 5 minut mamy, więc może tylko ostatnie pytanie. Raz, że Tomek ze Śląska ma nadzieję, że spotkać się z ojcem Dominikiem w niebie i wtedy ci podziękuję i księdzu Maciejowi za rekolekcję, ale to mówi, że do nieba trzeba poczekać, aż się tam razem znajdziecie. Ale Gosia pyta, niech to będzie ostatnie pytanie. Jak mam wierzyć, że Bóg mnie kocha, skoro dopuścił upadek i jestem bliska potępienia? Skutkiem tych ciemności jest też pokora i pokuta. Ale dlaczego ryzykował, że mnie może stracić? Gosia z Warszawy.
Bóg przede wszystkim wychodzi naprzeciw człowieka nie z lękiem, ale z wielką też miłością i mówi każdemu z nas: chce ciebie obdarowywać właśnie swoim życiem. Przypomniał to bardzo mocno przez objawienia Faustynie Kowalskiej. Czy Bóg ryzykuje? Bóg już wie, jak to się zakończy. A jak może mnie kochać? No właśnie, Gosia, zapraszamy również ciebie pod krzyż, aby wsłuchiwać się w słowa wypowiedziane do dobrego łotra, aby też znaleźć się na jego miejscu i słyszeć: Gosia, jeżeli uznajesz swoją słabość, jeżeli uznajesz swoją historię życia i prosisz mnie o miłosierdzie, prosisz mnie o zmiłowanie, będziesz święta. Dziś będziesz ze mną w raju. Tylko uznaj swoją słabość i nie kontempluj już swojego upadku, swojej ciemności, swojej kruchości, ale moje serce wypełnione, przepełnione miłosierdziem, otwarte, by z niego wypływała nieustannie krew i woda, moje też życie. To Jezus, który nam się objawia.
No ja już się martwię, co to będzie dzisiaj wieczorem, bo jest masę różnych świadectw, masę takich małych cudów, gdzie ludzie już się dzielą tym, co stało się w nich przez te 3 dni. Myślę, że tutaj też cieszymy się, że mamy różnych przedstawicieli z różnych miast w kaplicy. Chcielibyśmy to wieczorne spotkanie o godzinie 21:30 jak gdyby zebrać no takie świadectwa oddziaływania Bożego miłosierdzia, miłości. Może żebyśmy się dzielili radością, bo to już będą święta, radością nawróceń, radością życia z Panem Jezusem, ale też i odpowiemy, bo kilka jest bardzo jeszcze ważnych pytań, które młodzież chciałaby zadać księdzu Maciejowi i księdzu Dominikowi. To o 21:30, a może teraz na zakończenie pięknie coś zaśpiewamy, żegnając się na 2-3 godziny z młodzieżą, która nas słucha przez Radio Maryja.
Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z nieba Bóg na świat, aby niewinnie wciąż zmarł za nasze grzechy i po hańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.
Kochani, dziękujemy za ten 3. dnia, 1. nasze spotkanie rekolekcyjne. Zapraszamy na 21.30 na rekolekcyjne rozmowy niedokończone, te ostatnie, których będziemy zbierali owoce tych rekolekcji. Dziękujemy księdzu Dominikowi Chmielewskiemu i księdzu Maciejowi Sarbinowskiemu. Do usłyszenia o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Oddajemy głos do Torunia.